sobotę 27 stycznia z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Andrea i Damian w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Pierwsza rocznica dojścia do władzy Hamasu upływa w atmosferze walk i starć między ugrupowaniami palestyńskimi. Kolejne zamachy i ataki w Bagdadzie. Amerykanie oficjalnie poinformowali o porwaniu i śmierci 4 żołnierzy. Dyrektor Światowej Organizacji Handlu obiecał odblokowanie negocjacji w sprawie liberalizacji handlu. Rosyjski Gazprom gwiazdą szczytu Forum Gospodarczego w Davos. Kampania wyborcza we Francji nabiera rumieńców. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, który przygotowałam z Grzegorzem Dobieckim i Krzysztofem Rutkowskim, rzućmy okiem na program naszej godzinnej audycji. Po przeglądzie prasy francuskiej i europejskich wiadomościach Agnieszka Kumor powie nam, co będziemy nosić wiosną i latem tego roku, a raczej co nam proponują najwięksi projektanci mody. Piotr Kamiński swój magazyn muzyki klasycznej poświęcił 50. rocznicy śmierci Toscaniego, a na zakończenie programu Sylwia Gibbs zabierze nas na wycieczkę nad Jezioro Genewskie, gdzie dumał kiedyś Adam Mickiewicz. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. Autonomia palestyńska obchodzi w rosnącym napięciu pierwszą rocznicę wyborczego zwycięstwa islamistów w Strefie Gazy. Walki między rywalami z Hamasu i ruchu Fatah pochłonęły w ciągu ostatnich 48 godzin 19 ofiar śmiertelnych.
Obie strony wzajemnie obarczają się odpowiedzialnością za ponowne rozpętanie fali przemocy i zerwanie negocjacji na temat utworzenia rządu jedności narodowej, podjętych przed 4 dniami. Rano w Strefie Gazy na nowo doszło do gwałtownych starć między islamistami z Hamasu, który kontroluje obecny rząd autonomii palestyńskiej, a oddziałami Fatahu, formacji prezydenta autonomii Mahmuda Abbasa. Jak donosi AFP, ulice Gazy opustoszały. Walki nasiliły się od czwartku, kiedy to zaatakowana została siedziba tzw. siły wykonawczej organu Hamasu. Dzień później siły Fatahu ostrzelały pociskami przeciwczołgowymi do ministra spraw zagranicznych Mahmuda Zahara, jednego z szefów Hamasu. W trakcie walk w pobliżu tego miejsca zginęło co najmniej 13 osób. Pociski z granatników posypały się z kolei na kwaterę bezpieczeństwa prewencyjnego organu ruchu Fatah. Są to najpoważniejsze walki od zwycięstwa islamistów w palestyńskich wyborach parlamentarnych 25 stycznia ubiegłego roku. Ich polityczna emanacja, partia Hamas, kieruje od marca rządem autonomii, który jest bojkotowany przez państwa zachodnie. 6 miesięcy rokowań między obu zwaśnionymi stronnictwami palestyńskimi nie przyniosło rozwiązania kryzysu. Napięcie wzrosło dodatkowo, gdy prezydent Abbas ogłosił w połowie grudnia swój zamiar rozpisania przedterminowych wyborów w autonomii. Hamas uznał tę zapowiedź za próbę zamachu stanu.
Ministrowie 24 krajów, członków Światowej Organizacji Handlu, obiecali w Davos odblokowanie tzw. rundy z Dauchy, czyli negocjacji na temat liberalizacji handlu. Dyrektor generalny WTO Pascal Lamy zaproponował wznowienie rozmów zawieszonych w lipcu ubiegłego roku z powodu rozbieżności wokół subwencji dla rolnictwa. Zmniejszenia dofinansowania tego sektora gospodarki z funduszy państwowych domagają się przede wszystkim producenci żywności z krajów trzeciego świata, uważając, że obniżenie subwencji odtworzy rynki Europy i Stanów Zjednoczonych. Odpowiedzialny za handel w Komisji Europejskiej komisarz Peter Mandelson, obecny również na tym spotkaniu, zaapelował do wszystkich stron, by wykazały dobrą wolę i zajęły elastyczne, jak się wyraził, stanowisko. Unia Europejska jest gotowa na ustępstwa, zasugerował komisarz, jeżeli odpowiednie warunki będą spełnione. Depesza AFP przypomina, że to przede wszystkim Francja nie zgadzała się na dodatkowe ustępstwa dotyczące polityki rolnej. Spotkanie przedstawicieli Światowej Organizacji Handlu odbywało się na marginesie szczytu Forum Gospodarczego, który przyciągnął do Davos osobistości ze świata polityki i biznesu z całego świata. Niekontestowaną gwiazdą na tym szczycie był rosyjski Gazprom.
Nie bójcie się, powiedział w szwajcarskim uzdrowisku wiceprzewodniczący rosyjskiego giganta naftowo-gazowego Aleksander Miedwiediew. Zapewniam was, że nie macie się czego lękać. Po dwóch tygodniach od kolejnego kryzysu gazowego, tym razem z Białorusią, Miedwiediew był w Davos zasypywany pytaniami o wiarygodność rosyjskiego koncernu. Miedwiediew zapewniał i uspokajał, ale jednak też i nieco groził. Powiedział co prawda, że w perspektywie średnioterminowej wszystkie trudności prawne zostały rozwiązane, ale pojawiły się niebezpieczeństwa dotyczące ewentualnej liberalizacji dostaw energii w Europie, co się Gazpromowi średnio podoba. Dodał on również, że Gazprom stawi czoła bez żadnych oporów konkurencji zachodnich koncernów w Rosji, ponieważ Gazprom jest bezkonkurencyjny nie tylko na własnym terenie, ale też w całej Europie. Słowa wiceprzewodniczącego rosyjskiego koncernu wielu obserwatorów interpretowało jako ukrytą groźbę pod adresem zachodnich koncernów naftowych, które pracują na terenie Rosji. Przewodniczący Międzynarodowej Agencji do Spraw Energii, Feit Bristol, wyraził te obawy głośno, podobnie jak europejski komisarz do spraw energii, Andris Piegals, który zwrócił uwagę, że Gazprom podjął próbę stworzenia gazowego kartelu z Algierią i dalsze działania rosyjsko-algierskie będą obserwowane z najwyższą uwagą. Premier Ukrainy Wiktor Janukowycz stwierdził w Davos, że Ukraina będzie się starała uniezależnić od dostaw rosyjskiego gazu przez zwiększenie produkcji własnej i wyzyskiwanie innych źródeł dostaw energii.
Dodajmy na marginesie, że wicepremier rosyjski Dmitrij Miedwiediew zapewnił, że Rosja niedługo prześcignie Włochy, Francję i Wielką Brytanię pod względem wielkości produktu krajowego brutto obliczanego na podstawie siły nabywczej. Rosja była na 9. pozycji w 2005 roku, a za 2 lata zapewne przesunie się na 6. miejsce, powiedział w Davos wicepremier uznawany za potencjalnego następcę Władimira Putina na Kremlu po przewidzianym na przyszły rok wyborach. Podczas rozmów w szwajcarskiej miejscowości sporo też mówiło się o Bliskim Wschodzie. Wiceprezydent Iraku Abdel al-Mahdi wyraził nadzieję, że jego kraj nie dostanie się w krzyżowy ogień Iranu i Stanów Zjednoczonych. Wiceprezydent irański nawiązał do wypowiedzi prezydenta Busha, który pozwolił ostatnio żołnierzom amerykańskim eliminować jawne zagrożenia dla sił koalicji. Washington Post interpretuje słowa prezydenta jako przyzwolenie na pojmanie i eliminowanie szpiegów irańskich przebywających na terytorium Iraku. Tymczasem z Bagdadu nadeszły kolejne doniesienia o zamachach i porwaniach. 15 osób zginęło, a blisko 60 zostało rannych w samobójczym ataku w stolicy. W samym centrum miasta mężczyźni w mundurach irackiej policji porwali 8 pracowników firmy elektronicznej. W różnych atakach na prowincji zginęło 7 Irakijczyków. Armia amerykańska podała oficjalnie do wiadomości, że 4 GIs porwano i zamordowano w Kerbali, szyickiej prowincji na południe od Bagdadu. Akcja została przeprowadzona wyjątkowo sprawnie. 5 samochodów z mężczyznami ubranymi w amerykańskie mundury i mówiącymi po angielsku przejechało bez przeszkód posterunki irackie, dostając się do centrum dowodzenia amerykańskiego w tym regionie. Napastnicy otworzyli ogień, zabijając jednego żołnierza, a 3 innych raniąc. Następnie wycofując się, uprowadzili ze sobą 4 zakładników. Ciała porwanych znaleziono w porzuconych kilkanaście kilometrów dalej samochodach. Zapewnienie bezpieczeństwa w Bagdadzie. Nowe propozycje na ten temat były przedmiotem rozmowy telefonicznej, jaką premier Nuri al-Maliki odbył w sobotę z prezydentem George'em Bushem. Szef Białego Domu poparł całkowicie plan rządu bagdadzkiego i obiecał pomoc, precyzuje depesza AFP. Inna, powołując się na pracownika z biura w Nadżaf, informuje, że poparcie dla tego planu zadeklarował również szef radykalnej organizacji szyickiej Moqtada Sadr. Te propozycje zakładają przeprowadzenie specjalnej akcji w Bagdadzie, 3 już tego typu w ostatnich miesiącach, operacji, w której weźmie udział 50 tysięcy policjantów i żołnierzy irackich i 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy. I wróćmy jeszcze do Davos, gdzie był również sekretarz generalny Ligi Arabskiej. Zbrojne wystąpienie przeciwko Iranowi pogrąży cały Bliski Wschód, przestrzegł Amr Moussa, dodając: mówiłem, że wojna w Iraku zamieni ten kraj w piekło i tak się stało. Jeżeli wybuchnie wojna z Iranem, to cały region zamieni się w piekło. Podobnego zdania jest szef wiedeńskiej Agencji Energii Atomowej Mohamed El Baradei, który zaapelował o powstrzymanie narastającego napięcia między Republiką Islamską i mocarstwami zachodnimi. Te ostatnie nalegają, by Iran zawiesił swój program wzbogacania uranu. Szef Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Igor Ivanov ma przybyć w niedzielę do Teheranu na rozmowy z prezydentem Mahmudem Ahmadinejadem. Iran jednak nie poddaje się żadnej presji i przygotowuje się do hucznych obchodów rocznicy rewolucji islamskiej. Z tej właśnie okazji w stolicy na placu Azadi orkiestra złożona ze 100 muzyków wykona specjalnie skomponowaną symfonię nuklearną. Uroczystości będą miały miejsce 11 lutego. A teraz już przejdźmy do wiadomości z Francji.
Kampania przed wyborami prezydenckimi we Francji z każdym dniem nabiera rumieńców, niekiedy nie całkiem zdrowych. Kandydatka socjalistów Ségolène Royal, która ostatnio popełniła kilka gaf, pochwaliła w Pekinie skuteczność chińskich sądów, wypowiedziała się za niepodległością Quebecu i w nagranej rozmowie telefonicznej z pewnym francuskim imitatorem Trefnisiem, który podszył się pod premiera kanadyjskiej prowincji, wyznała, że Korsyka jest Francuzom niepotrzebna, udała się na Martynikę. Na tej egzotycznej wyspie stwierdziła, że opowiada się za Francją metysów i za uważnym prześledzeniem wszystkich etapów historii Francji, ze szczególnym uwzględnieniem francuskiego kolonializmu. Na Martynice Ségolène Royal stwierdziła ponadto, że przestrzega przed obniżaniem poziomu debaty w kampanii wyborczej. Podobnie zresztą postąpił konkurent kandydatki socjalistów, obecny minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy. Obiecał, że nigdy nie będzie odpowiadał na niskie zaczepki i na próby dewaluacji swojej osoby, że odrzuca brukowy ton kampanii wyborczej oraz pragnie tylko i wyłącznie rzeczowej dyskusji na argumenty. Nicolas Sarkozy zainstalował swą kwaterę wyborczą w dość egzotycznym kwartale 10. dzielnicy Paryża, w której pomieszkuje wielu imigrantów nie posiadających często legalnego prawa pobytu we Francji. Kwaterę wyborczą Sarkozy'ego otoczyły pokaźne oddziały policjantów i żandarmów. Ich obecność wywołała niepokój pośród mieszkańców dzielnicy, a nawet protesty miejscowych właścicieli barów i kawiarni, którzy ze smutkiem odnotowali, że ich klientela poważnie się uszczupliła w obawie przed nieoczekiwaną kontrolą dokumentów. Z francuskiej partii socjalistycznej został usunięty przewodniczący regionu Languedoc-Roussillon, Georges Frêche, który słynie ze swych niewyważonych wypowiedzi. Ostatnio został skazany na wysoką grzywnę, ponieważ nazwał arabskich byłych żołnierzy służących w armii francuskiej pod ludźmi. Wcześniej powiedział, że na 11 piłkarzy francuskiej reprezentacji w piłce nożnej 10 to czarnuchy. Pani Ségolène Royal nastawała, by Frêche'a z partii wyrzucić. W sobotę konkubent Ségolène Royal, pierwszy sekretarz francuskiej partii socjalistycznej, François Hollande, usunął Georges'a Frêche'a z organizacji.
A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Grzegorz Dobiecki.
Odpocznijmy od polityki. Dzisiaj we francuskiej prasie na szczęście można poczytać nie tylko o kampanijnym skakaniu sobie do oczu. Na łamach dziś więcej, proszę Państwa, humanizmu. Odszedł ksiądz Piotr, nastał prezydent Platini. Więc na pierwszych stronach pożegnalna, popogrzebowa refleksja towarzyszy radości z wygranej byłego kapitana drużyny trójkolorowych w wyborach przewodniczącego UEFA. Pierre Lunel, biograf i powiernik pewnych tajemnic księdza Piotra, nazywa go w katolickim Lacroix jedną z piękniejszych figur ewangelicznych stulecia. Tych tajemnic było wcale nie mało. Łachmaniarz Boga o jednej z nich, niedochowaniu wierności regule życia w cnocie, opowiedział zresztą publicznie sam, ale Lunel twierdzi, że jego przyjaciel czerpał siłę nie z tego źródła, lecz, jak to określa, z intensywnego życia w modlitwie. Biograf nazywa swego bohatera mistykiem w działaniu. Piękne określenie, dodaje redakcja Lacroix. O Michelu Platinim, nowym szefie Europejskiej Federacji Futbolowej, piszą dziś rzecz jasna wszyscy. Oddajmy jednak głos i honor największej gazecie sportowej Europy, L'Équipe, bo stała murem za Platoche, jak go nazywa francuski lud. Wielki mistrz dokonał wielkiego wyczynu. Pokonał system i jego aparatczyków, by przywrócić ludzkie oblicze instytucji zbyt często kierującej się jedynie kryterium zysku. Zdaniem L'Équipe, Platini to Młodość, zdrowy duch w zdrowym ciele, wola, upór, zrozumienie sensu rywalizacji, a więc także goryczy porażki i ryzyka niepewności, smak wolności i pasja. Zwycięstwo Francuza w wyborach prezydenta UEFA niesie również przesłanie entuzjazmu i przyjemności. Oto gra ma zająć należne jej miejsce, a więc to sport będzie dyktował warunki i wyznaczał właściwe cele. Ale jest to również zwycięstwo Francji, pokonanej w wyścigu do organizacji Olimpiady roku 2012, wypunktowanej w finale niemieckiego mundialu. Tej Francji Michel Platini pokazał, że można postawić na swoim bez uciekania się do arogancji, przekonać bez przekupstwa i pozostać Francuzem, nie potykając się o krok od celu. Przede wszystkim dowiódł jednak, że mistrzem pozostaje tylko ten, kto nigdy się nie wyrzeka swego tytułu. Jest pan przy piłce, panie prezydencie, zaprasza Platiniego do gry L'Équipe. I jeszcze jedno pożegnanie w rubryce Ci, co odeszli. Le Figaro pisze o Ryszardzie Kapuścińskim, prestidigitator nowoczesnego reportażu, tak nazwał go John Le Carré. Kapuściński wystrzegał się odwołań do szerokich, abstrakcyjnych konceptów. Tworzył straszliwy portret absolutyzmu lekkimi dotknięciami, szczegółami, które i tak wszystko powiedzą o całej reszcie, atmosferą oddaną z talentem największych pisarzy. W jego dziele ogromne znaczenie miało słowo, wypowiadane zwłaszcza przez ludzi uwikłanych w losy tragiczne, a nieraz absurdalne. Le Figaro cytuje fragment z Imperium. Trzy plagi zagrażają światu. Primo, plaga nacjonalizmu. Secundo, plaga rasizmu. Tertio, plaga fundamentalizmu religijnego. Niemożliwe jest przeniknięcie do ducha zarażonego jedną z tych boleści, napisał ten, który nigdy przecież nie zrezygnował z takich prób. Krytycznie o Centrum Pompidou wyraża się Libération, choć jest to krytyka tak głęboko ukryta w wiązance pochwał, że wygląda na kwiatek przypadkowy. W komentarzu redakcyjnym Gérard Dupuis przemyca uwagę o zadaniu, trudne słowo, multidyscyplinarności, którego Beaubourg raczej nie udźwignął. Przeróżne dziedziny sztuki współczesnej koegzystują ze sobą pokojowo w budowli zwanej przez Paryżan rafinerią, ale właśnie jedynie koegzystują, nie przenikając ani nie uzupełniając się wzajem. Pod jednym dachem znalazły się więc rozliczne stałe i okazjonalne ekspozycje, biblioteka i imponująca fonoteka, a także Centrum Kreacji Przemysłowej, czyli Świątynia Designu. Ale pomysł, by narodziła się dzięki temu nowa jakość, pozostał martwy. Dupuis szybko dodaje, że prawdę mówiąc, tak samo stało się i w innych przybytkach sztuki z podobnymi ambicjami, choćby w nowojorskim MoMA. W krytykach Centrum Pompidou wypada zachować umiar, bo równo za 4 dni będzie ono obchodzić 30. urodziny, a o jubilacie źle mówić nie przystoi, w każdym razie w dobrym towarzystwie. O towarzystwie politycznym, by na koniec przeglądu prasy jednak do tego świadka zajrzeć, opowiada dziś interesująco Le Monde. Interesująco, bo w formie tak zwanej sondy zapuszczanej w naród. Próbka przedstawicieli narodu nie jest co prawda wybitnie reprezentatywna. Przeważają w niej dziwnie dyrektorzy czy pracownicy sektora reklamy, na przykład pani Juliette Nowak, lat 42, ale zawsze to ciekawsze niż tylko kolejne przemyślenie redaktorów. Z sondy wynika, że podboje w sercach i umysłach Francuzów czyni ostatnio nie Sarko czy Sego, tylko Bayrou. Lider centrowej partii UDF proponuje bowiem trzecią drogę, porozumienie ponad podziałami, zerwanie z chorobą politycznej dychotomii, czyli z konieczną klasyfikacją lewica-prawica. Widzi nawet w swych planach rząd jedności narodowej złożony z polityków głównych formacji na wzór gabinetu kanclerz Angeli Merkel. François Bayrou wykonał wielki skok w sondażach i według ostatnich notowań wyprzedza w nich Jean-Marie Le Pen, który jak się wydawało znowu będzie tym trzecim arbitrem wyborów prezydenckich. Problem z Bayrou jest tylko taki, że jak mówi w Le Monde pani Michelle Compos, lat 38, gospodyni domowa dorzucona na okrasę do grona dyrektorów i copywriterów, poparcie dla przywódcy centrystów zakończy się na pierwszej turze. W drugiej pani Compos odda już głos na Ségolène Royal, ale liczy, że przyszła pani prezydent Francji powoła na szefa nowego rządu właśnie François Bayrou.
Co nowego w Europie? Krzysztof Rutkowski.
Rozpoczęła się na dobre batalia o konstytucję Unii Europejskiej. Kanclerz Niemiec, pani Angela Merkel, wystąpiła w Parlamencie Europejskim i oświadczyła, że wznowienie prac nad konstytucją jest konieczne i że podczas niemieckiej prezydentury zostaną podjęte działania takie, by w roku 2009 nowa ustawa zasadnicza Unii była gotowa i co więcej, została zaakceptowana przez wszystkie kraje członkowskie. Niektórzy francuscy komentatorzy uważają, że pani Angela Merkel, postępując tak stanowczo, wykopała topór wojenny. Inni twierdzą, że Merkel otworzyła puszkę Pandory. Skąd taki sceptycyzm wobec planów pani kanclerz we francuskiej prasie? Ponieważ różne kraje europejskie różnie reagują na niemieckie zapowiedzi reanimacji konstytucyjnego truchła. Gordon Brown, wirtualny następca Tony'ego Blaira, obawia się bardzo referendum konstytucyjnego na Wyspach, ponieważ zdaje sobie dobrze sprawę, że referendum zakończy się porażką, o ile za porażkę uznajemy zwycięstwo nie. Dlatego Brytyjczycy opowiadają się za traktatem konstytucyjnym uproszczonym, krótkim, jasnym i zasadniczym. Najlepsza konstytucja dla Europy to tekst prosty, powiada się na Downing Street. Im prostszy, tym lepszy, bo wtedy rosną szanse na przyjęcie jej przez parlament, a groźba przegrania referendum znika. Brytyjczycy spoglądają z nadzieją na Francję, która konstytucję odrzuciła i w ten sposób odsunęła widmo rychłego przegrania referendum na Wyspach. A jakie jest stanowisko Paryża w sprawie przyszłej ustawy zasadniczej Unii Europejskiej? Socjalistyczna kandydatka na prezydenta Francji, której szanse na wybór są, jak wiemy, bardzo duże, Ségolène Royal, oświadczyła podczas rozpoczętej już kampanii wyborczej, że jeśli zostanie wybrana, to ogłosi kolejne nad sekwaną referendum konstytucyjne w roku 2009. Groźba Ségolène wywołała uśmiech nad tamizą i zgrzytanie zębów nad szprewą. Berlin woli propozycję innego poważnego kandydata na prezydenta Francji, Nicolas Sarkoziego, który opowiada się, podobnie jak Gordon Brown, za jak najprostszym, jak najkrótszym utworem zwanym konstytucją. Zgrzytanie zębów nad szprewą słychać nie tylko nad sekwaną, ale także nad innymi europejskimi rzekami. W gruncie rzeczy ścierają się dwie zasadnicze opcje dotyczące przyszłego kształtu Europy. Pierwsza, popierana mimo innych różnic zdań przez Paryż, Berlin i Rzym, polega na politycznej koncentracji działań w Unii Europejskiej, na konsolidacji dotychczasowej budowli oraz na reformie instytucji europejskich. Pierwsza opcja odsuwa rozszerzanie Unii Europejskiej na dalszy plan. Opcja druga, popierana przez Londyn, Warszawę, Wilno, Tallin, Rygę i Pragę, zakłada, że rozszerzanie Unii Europejskiej jest równie ważne jak reformy instytucjonalne. Francuscy komentatorzy podkreślają, że Warszawa staje okoniem w sprawie konstytucji, rzecz jasna, chociaż nie tylko w sprawie konstytucji. Stanowisko Warszawy jest jasne. Dotychczasowy traktat nie może służyć jako podstawa do pisania nowej ustawy zasadniczej. Konstytucję dla Europy należy napisać od nowa, ale jak napisać? Warszawa powinna przedłożyć własne propozycje w lutym, a ponadto konfuzja, ale już nie z nad Wisły. 26 stycznia w Madrycie odbędzie się zjazd premierów 18 krajów europejskich, które konstytucję przyjęły na drodze referendum właśnie. Te kraje nie uważają, że stara konstytucja jest truchłem wymagającym reanimacji. Zjazd w Madrycie nie będzie przeto balem eurokonstytucyjnych wampirów, lecz naradą Europejczyków, którzy czują się odsunięci od europejskiej debaty dlatego, że ustawie zasadniczej już powiedzieli tak.
Weekend w Paryżu z Agnieszką Kumor.
Przez 4 dni w tym tygodniu Paryż żył pokazami od couture. Jak będziemy się ubierać wiosną i latem 2007 roku? Podkreślona kobiecość, nostalgia lat 60., cekiny, jedwab i złoto łączone z artystycznym obszarpaniem to wytyczne dla fashion victims. Pod warunkiem, że nie poddadzą się dyktatowi chorobliwej chudości. John Galliano, który świętował swoje 10-lecie na czele domu Diora, na temat swojej kolekcji od couture wiosna lato 2007, wybrał poetyckość i wysublimowanie japońskich gejsz. Stąd w jego kolekcji haftowane kwiaty glicynii i malowane na jedwabiu bambusy. Kimona z odchylonymi do tyłu kołnierzami zdobione są nowoczesnymi geometrycznymi wzorami. Talia osy, długość spódnic do połowy kolana lub całkiem do ziemi, w ciężkich jak kapy bufiastych płaszczach z organzy, filigranowe modelki w ostrych pastelowych makijażach wyglądają jak składane z papieru origami. Na ich głowach pysznią się tonkińskie kapelusze w nowoczesnym, przeobrażonym przez Galliano wydaniu. Sam projektant triumfował wśród swoich Madame Butterfly, przebrany za Napoleona. Od kilku lat Karl Lagerfeld promuje rajstopowe leginsy w kontrastowych łączeniach z innymi częściami garderoby. Widać, ten trend wciąż jest na fali, bo projektant domu Chanel nadal go promuje. Najchętniej łączy spódniczki mini lub kloszowe krótkie sukienki z podwyższonym stanem i w pastelowym kolorze róż z czarnymi leginsami. Do tego nisko nasunięta na oczy opaska na włosy haftowana cekinami. Naczelnym hasłem pokazu stała się wertykalna płynność płynność, do której dostosowano wykrój modeli i ich wykończenie. Marynarki u Lagerfelda są wrzecionowate, suknie zakończone frędzlami lub piórami. Czarna wieczorowa suknia Lagerfelda to długi, obcisły kokon z krótkimi rękawami i głębokim dekoltem nałożony na białą koszulę z żabotem. Całość od talii w dół zdobi tiulowa czarna spódnica zakładana na wierzch. Wspaniałym wykończeniem kreacji są białe noski czarnych czułenek. Z nałożonych na siebie szczegółów, nagromadzonych detali, skontrastowanych drobnostek u Christiana Lacroix powstaje jedna wielka eksplozja kolorów. Wąskie ramiona, bufiaste rękawy, kuliste spódniczki, kuse marynarki, do tego kulista fryzurka z grzywką à la Mireille Mathieu. To propozycje krawca zwanego w świecie mody arlezjaninem ze względu na swe korzenie z południa Francji. Ostre kolory krwistych pomarańczy, cytryny, maków, fuksji, bzu i wreszcie odważne łączenia motywów i materii. Groszków z kratką, brokatu z dżinsem. Prawdziwy zastrzyk witamin proponuje nam w zimowej monotonii Lacroix. W powietrzu czuć kadzidło, nazwy modeli łaskoczą anioły w łydki, modlitwa, ekstaza, cud lub błogosławieństwo. Balansując na granicy obrazoburstwa, Jean-Paul Gaultier psotliwie przekomarza się ze stylami i przyzwyczajeniami. Odkrywa aniołom plecy, ucina zabudowane jak habity sukienki na poziomie kolana, zawiesza krwisto-czerwone serce na błękitnej sukni kokonie. Jego madonny mają perłowe, bufiasto upięte sukienki z odkrytymi ramionami i podkreślone talią i czarne łzy przyklejone na policzku. Nad głową mieni się złotem i perłami delikatny welon upięty na stelażu jak aureola. Jeśli Gaultier i Lacroix widzą kobietę w kolorowych bufkach, to Riccardo Tisci widzi ją w wodzie i melancholii. Sirena, amfora, Wenus, Lofelia. Już same nazwy jego kreacji przywodzą na myśl podwodne krainy, w których mieszkają połyskujące łuskami tajemnicze syreny. Pomysł projektanta objął wybór tkanin i krój ubiorów. Suknie kloszowane są jak meduzy lub wysmukłe, jak rybi ogon, inkrustowane muszelkami i macicą perłową. Delikatne koronki zdobią je jak płetwy. Zamsz, satyna, jedwab, siatka, błyszczące haftami, bolerka, materie w kolorach piasku lub spalonego prądem, El Niño, koralowca. Dodajmy, że równolegle z wielką paradą mistrzów na paryskich wybiegach pojawiło się 17 kolekcji młodych talentów. Niektórzy pracowali wcześniej w renomowanych domach, jak Brytyjczyk Adam Jones u Kenzo. Dziś pragną stanąć na własnych nogach, prezentując limitowane kolekcje Prêt-à-Porter na wiosnę, lato 2007.
Du monde. Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński. Thank you.
Orkiestra zredukowana do minimalnych rozmiarów została wciśnięta i upchnięta w olbrzymiej drewnianej niszy. Umowa z Victor Company przewidywała, że nie wolno wypuścić na rynek ani jednej płyty bez zgody maestra. Technika płyt woskowych nie pozwala jednak na przesłuchiwanie nagrania wprost z matrycy, gdyż to natychmiast ją zniszczy. Po przesłuchaniu trzeba więc było zaczynać jeszcze raz od początku. Powtórki zdarzały się bardzo często, gdyż maestro był niezadowolony. Pewnego dnia dyrektor stwierdził, jeżeli Toscanini tu wróci, firma zbankrutuje. Tak Nuccio Fiorda, korepetytor z La Scali, opisywał pierwszą serię nagraniową Artura Toscaniniego dokonaną w czasie tournée orkiestry La Scali w Stanach Zjednoczonych w grudniu 1920 roku w Camden. Powyższy finał symfonii Jest Dur Mozarta to jedno z tych nagrań. Obecny w studio Enrico Minetti, przyszły koncertmistrz La Scali, wspominał, że po tej fatalnej próbie maestro przysiągł, że nigdy więcej nie nagra żadnej płyty. Nagrał ich na szczęście dziesiątki i to już w marcu następnego roku z tą samą orkiestrą w tym samym studio. Aragonese z Carmen Bizeta, nagrana przez orkiestrę La Scali pod dyrekcją Artura Toscaniniego 31 marca 1921 roku w czasie drugiej sesji nagraniowej maestra. Biograf dyrygenta Harvey Sachs podkreśla, że Toscanini miał wówczas 53 lata, dyrygował od 34 lat i miał przed sobą drugie tyle. Nie ma chyba w dziejach batuty drugiej takiej kariery. Rozpoczęła się ona legendarnego wieczora 30 czerwca 1886 roku w czasie tournée europejskiej trupy operowej w Ameryce Południowej. Brali w nim udział m.in. Medea May Figner i jej mąż, przystojny tenor rosyjski Nikolaj Figner, którzy 4 lata później będą pierwszymi wykonawcami Damy Pikowej Czajkowskiego. W orkiestrze zasiadał zaś pewien 19-letni wiolonczelista z Parmy. Trupa dopiero na miejscu odkryła swego brazylijskiego dyrygenta, ten zaś okazał się partaczem. Miał włoskiego asystenta, niewiele odeń lepszego. Pierwsze spektakle poszły kiepsko, a kryzys dojrzał w Rio de Janeiro. Śpiewacy mieli dość Brazylijczyka, nastrojona patriotycznie brazylijska publiczność nie chciała Włocha, co hałaśliwie dała do zrozumienia. Wówczas któryś ze śpiewaków przypomniał sobie, że ów młody wiolonczelista, pracujący także jako korepetytor, gra cały repertuar z pamięci. Goło wąsa odstawiono więc ciupasem na podium. Podobno nie wyglądał nawet na swój wiek. Publiczność, która od 1,5 godziny sama robiła kocią muzykę, zdębiała i ucichła, a Toscanini poprowadził z pamięci Aidę Verdiego. Opowiadał po latach, że oprzytomniał dopiero przy wejściu chóru w finale pierwszego aktu. Fragment nagrania Aidy zrealizowanego w studiach NBC w roku 1949, czyli 63 lata po brazylijskim debiucie Toscaniniego. Cała prasa brazylijska huczała, a Młokos poprowadził na tym tournée jeszcze następne 26 przedstawień, w sumie 12 oper, wszystkie z pamięci, choć tylko 2 spośród nich znał ze swojego orkiestrowego doświadczenia w Parmie. Tyle, że kiedy powrócił do Genui we Włoszech, nikt o tym wszystkim nie wiedział, siadł więc znowu w orkiestrowym kanale i, jak sam zapewniał, nawet nie myślał o dyrygenturze. Za niego myślał jednak Nikolaj Figner, który zwabił go do La Scali, a potem zastawił nań pułapkę. Chcąc go wmówić kompozytorowi Alfredowi Catalaniemu jako dyrygenta przygotowywanej w Turynie jego opery Edmea, ściągnął młodzieńca do swojego hotelu, dał mu wyciąg fortepianowy utworu i kazał grać. W połowie drugiego aktu do Toscaniniego podszedł jakiś pan siedzący dotąd dyskretnie w holu i spytał: czy znał już tę operę? Nie, czytam ją po raz pierwszy, odpowiedział Toscanini. Był to sam Katalanii. Reszta należy do historii. 4 listopada 1886 roku Toscanini poprowadził w Turynie Edmin. 9 lat później, nie skończywszy jeszcze lat 30, został dyrektorem tego właśnie Teatro Reggio, gdzie dyrekcję otworzył od drobiazgiem włoską premierą Zmierzchu Bogów Wagnera. Miał już wówczas za sobą prapremierę Pajaców Leon Cavalla, a przed sobą już niebawem prapremierę Cyganerii Pucciniego. Po 3 latach był dyrektorem La Scali. W roku 1908, zaledwie przekroczywszy 40, został dyrektorem Metropolitan Opera, gdzie rządził 7 lat, po czym wrócił do Włoch. W roku 1920 został ponownie dyrektorem La Scali, gdzie tym razem władał niepodzielnie przez niespełna 10 lat, prowadząc m.in. prapremierę Turandot Pucciniego i wchodząc w słynny konflikt z faszystami. W tym okresie nawiązał też współpracę z filharmonikami nowojorskimi, godząc się wkrótce na objęcie ich kierownictwa. Został tam do roku 1936. 8 lat wcześniej doszło jednak w La Scali do bardzo charakterystycznego wydarzenia, które miało w karierze dyrygenta tylko jeden precedens. Jeszcze w Turynie zdjął po próbie generalnej gotowy spektakl Normy Belliniego. Wówczas jednak nie był zadowolony z wykonawczyni roli tytułowej. Tym razem w jeszcze bardziej dramatycznym geście odwołał premierę Don Giovanniego Mozarta, którym dyrygował dotąd jeden jedyny raz 20 lat wcześniej w Buenos Aires, a potem już nigdy więcej. Harvey Sachs jest zdania, że po prostu nie miał pewności, jak to zrobić. Śmieszne skrupuły. Znam tuziny dyrygentów, którym to bynajmniej nie przeszkadza. uwertura do Don Giovanniego, nagrana 27 stycznia 1946 roku z orkiestrą NBC. Po odejściu z La Scali nigdy więcej nie kierował żadnym teatrem, choć regularnie dyrygował operą w Bayreuth, potem w Salzburgu, wreszcie już tylko na koncertach w NBC w ostatnim okresie kariery, skąd znamy cały jego ogromny repertuar. Warto pamiętać jednak, że poza pierwszymi sesjami studyjnymi z La Scalą zostawił 4 wspaniałe serie nagrań z innymi orkiestrami, z Nowojorczykami w latach 26-36, z orkiestrą BBC w latach 37-40, z orkiestrą filadelfijską we wczesnych latach 40. i wreszcie niezwykły cykl bramsowski z orkiestrą Filharmonia w roku 1952. Ostatni raz publicznie podniósł batutę 4 kwietnia 1954 w studio NBC, prowadząc program wagnerowski. Miał 87 lat. Już na próbach coś było nie tak, ale w czasie uwertury do Tannhäusera po prostu nagle przestał dyrygować i koncert przerwano, nadając pierwszą symfonię Brahmsa w jego nagraniu. Pozbierał się jednak, poprowadził jeszcze sztywno, jakby nieobecny, wstęp do śpiewaków norymberskich, choć zszedł z podium jeszcze przed ostatnim akordem. Wrócił jeszcze w czerwcu na 2 ostatnie sesje nagraniowe, ale na tym się skończyło. Zmarł niemal dokładnie 50 lat temu, 16 stycznia 1957 roku w Nowym Jorku. Na mediolańskim cmentarzu, gdzie go chowano, połączone chóry La Scali, Radia Włoskiego i Konserwatorium śpiewały sławny chór z Nabucca Verdiego, ten sam, który on poprowadził 56 lat wcześniej w tym samym miejscu, żegnając jego kompozytora.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI. Sylwia Gibbs.
Jak nazwać największe alpejskie jezioro? Le Mans, zgodnie z etymologią, czy genewskie, jakie nazwano w Szwajcarii i w Polsce? Francuzi zachowali pierwotną nazwę od słów lem i en, w języku Celtów duża woda. Przyjmijmy więc francuską nazwę, tym bardziej, że jezioro Le Mans tylko jednym brzegiem leży w Genewie i w Szwajcarii. Drugi, południowy brzeg, długości 54 km na 167, należy do Francji. Jezioro Le Mans długo było węzłem nawigacyjnym łączącym cztery strony Europy. Toczyły o nie boje, prawdziwe morskie bitwy, Genewa i Sabaudia. Po przyłączeniu Sabaudii do Francji w połowie XIX wieku, Paryż i Genewa jeszcze przez 100 lat debatowały o tym, gdzie ma przebiegać wspólna granica. Jak gdyby chodziło o morze, nie jezioro. Miejscami nie widać zresztą drugiego brzegu, zwłaszcza w najszerszej, środkowej części. Le Mans ma kształt łuku z wydłużonym ogonem, który kończy się w Genewie. Jego powierzchnia ma ponad 500 km kwadratowych. Kuracjusze francuskich uzdrowisk Tonon i Evian-les-Bains mogą sobie wyobrażać, że spędzają wakacje nad morzem. Według przekazów na piśmie w VI wieku jezioro wystąpiło z brzegów. Tsunami wywołane przez gigantyczną lawinę z kamieni lub wręcz oberwanie góry spustoszyło wszystko, co spotkało na swej drodze. Le Mans ma jeszcze jedną oceaniczną cechę – latarnie morskie. Najciekawsze pod względem architektonicznym są latarnie z okresu secesji. Przypominają o luksusowych rezydencjach i prywatnych portach barona Rothschilda czy inżyniera Gustawa Eiffla, którego jacht Valkyria ciągle jeszcze pływa po jeziorze Le Mans. Dzisiejsi turyści mają do wyboru wiele rodzajów wakacji nad Le Mans. Zimą mogą jeździć na nartach, latem chodzić po górach. W Labenas można uprawiać sporty wodne i patrzeć na ośnieżone szczyty z pozycji plażowicza. W Tonon i we Vian-le-Bain czekają nas inne atrakcje. Są to uzdrowiska, w których w XIX wieku zaczęto leczyć schorzenia dróg moczowych. Odkryto wtedy źródła, z których do dziś tryska woda mineralna marki Evian, znana nie tylko we Francji. Nazwa wody i miejscowości pochodzi prawdopodobnie od słowa eveu, wilgotny, w języku starofrancuskim. Dzięki budowie dróg i kolei żelaznej miasteczko Evian przemianowane na Evian-les-Bains stało się ośrodkiem turystycznym i uzdrowiskiem. Przyjeżdżali tu do wód sławni Francuzi. Poeta Mistral, wielki powieściopisarz Marcel Proust, twórcy kina bracia Lumière, w których rezydencji mieści się dziś ratusz. Najwspanialsze hotele Evian-les-Bains cieszą oko secesyjną architekturą. Na szczęście są także skromniejsze hotele i pensjonaty. Jak w każdym szanującym się uzdrowisku, we Vian-les-Bains jest także kasyno. Nie przypuszczam, by chodzili do niego wszyscy kuracjusze. W każdym razie nie mamy, które przyjeżdżają tu z niemowlętami, aby odzyskać formę i linię. Widzę je raczej wśród turystów zwiedzających miasteczko Ivoire, założone 700 lat temu nad jeziorem Le Mans. Był to niegdyś port rybacki. Słodkowodne ryby są nadal specjalnością lokalnej kuchni. W XIV wieku książę sabałcki Amadeusz V wybudował twierdzę wojskową. Z tej epoki pochodzą mury obronne, barbakany i średniowieczne kamienice oraz baszta, odrestaurowana w 1939 roku. Kościół w Ivoire ma okrągłą kopułę, tak jak inne barokowe kościoły alpejskie. Jej powierzchnia nie jest jednak złota, lecz srebrzysta, jak ryby z jeziora Le Mans.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Dziękując za uwagę i życząc przyjemnego dnia i wieczoru, żegna Państwa Anna Bernhardt, zapraszając na jutrzejszą audycję. Do usłyszenia.